wszystko to razem było dla mnie tak nowe, tak niezwyczajne, że ja, który już prawie nie miałem w sobie ani jednego węzła łączącego mnie z narodowością mych przodków, uczuwałem nagle jakieś rozczulenie, jakieś rodzące się przywiązanie do tych ludzi, których pierwszy raz w życiu widziałem i których widzieć nie miałem nadziei już nigdy. Przed rozejściem się na spoczynek panna Julcia, wnuczka pani Barbary, umyślnie dla mnie zaśpiewała jakąś piosnkę w ormiańskim narzeczu. Pieśń była smętna, trochę monotonna, ale ta nuta dziwna wprost do duszy mi szła. Tak, że omal nie zakochałem się w smagłej, zgrabnej, czarnookiej dziewczynie, którą widziałem wówczas po raz pierwszy w życiu. Gdym się położył spać w wygodnym łóżku na puszystych poduszkach, to musiałem przyznać, że takiego noclegu nie miałem nigdy w domu, choćby najzamożniejszego szlachcica podolskiego. Cóż, kiedy spać nie mogłem. Duszę moją opanowały niezwykłe jakieś marzenia, jakieś szepty krwi niezrozumiałe dla mego umysłu. Obudziłem się nazajutrz rozgorączkowany. Równo ze świtem, po doskonałej kawie i pożegnaniu gospodyni, ruszyliśmy w dalszy pochód. Tuchanowicz kazał wyprzedzić cały tabor i pędziliśmy z ogromną szybkością przez nadpruciańskie równiny w kierunku Śniatynia. W drodze opowiadał mi o swoich majątkowych stosunkach, o swym powodzeniu w gospodarstwie. Musisz wiedzieć, mówił, że od lat 5 już mam swoje własne dziedzictwo. Hreczanka jest moja. Człowiek się dorobił. Na sam przód trzymałem od hrabiny Moczalskiej hreczankę. Później, jakem się ożenił, tom wziął cały klucz. No, a jak hrabina umarła i zięciaszek klucz rozsprzedawał, tom już hreczankę sobie kupił, bo mi żal było, żeby taka ziemia szła w obce ręce. Było trochę długów, alem się już wypłacił. A jak Bóg da doczekać, to i Olchowice od Żydów odkupię, bo mam trochę grosza. A oni nie po Bożemu gospodarują, zaleźli w wielkie długi. Na 2 godziny przed wieczorem w dali ujrzeliśmy dużą wieś nad stawem i wyniosłe, smukłe topole i białe ściany obszernego dworu. Na ten widok Tuchanowicz zawołał – patrz, to już moja hreczanka! I kazał konie popędzać szybciej, bo mu się znać spieszyło do domu. Nim dojechaliśmy do bramy, wybiegło na nasze spotkanie 2 chłopaków kilkunastoletnich, czarnych i opalonych, ale ładnych, bardzo zgrabnych. Biegli, witając ojca głośnymi okrzykami, lecz spostrzegłszy mnie, umilkli nagle i skonfundowali się. Tuchanowicz kazał furmanowi stanąć, chłopców zabrał na wóz, uściskał ich serdecznie i zwracając się do mnie rzekł. Oto moje chłopcy, dobre dzieci. Uczą się, bo w skórę bije, ale teraz wakacje, to już sobie nie żałują. Latają od rana do nocy i poosmalane jak cyganiuki. Na spotkanie męża wyszła i pani Tuchanowiczowa, ładna kobieta o orlim nosie, czarnych oczach i olbrzymich hebanowych włosach. Dostrzegłem, że mój przyjazd w pierwszej chwili nie zrobił na niej miłego wrażenia i dopiero gdy jej mąż opowiedział historię naszego pokumania się w chrystusowych czasach, spojrzała na mnie życzliwszym okiem i nawet uśmiechnęła się przyjaźnie. Widocznie odgadła, żem spostrzegł jej niechętne ku mnie usposobienie, bo niby tłumacząc się rzekła. W pierwszej chwili, gdym pana zobaczyła, tom pomyślała, że pan jest jednym z galicyjskich paniczów. A bardzo nie lubię, gdy oni do męża przyjeżdżają, bo są niegrzeczni. Sama nie wiem, w jaki sposób z nimi rozmawiać. Po tym wyjaśnieniu byliśmy już z panią Sabiną w zupełnej przyjaźni. Polubiła mnie nawet, jakby dawnego znajomego. W domu było bardzo czysto, porządnie, nawet wykwintnie. W 30 minut po naszym przyjeździe stary lokaj w czarnym surducie dał znać, że obiad na stole. Weszliśmy do dużego jadalnego pokoju. Meble w nim były dębowe i bardzo gustowne. Na ścianach wisiało kilka portretów. Słońce zachodzące rzucało jaskrawe promienie na te stare obrazy. Nagle stanąłem jak wryty. Na samym środku ściany ujrzałem portret starej kobiety, zupełnie podobny do pani Barbary, malowany ręką Matejki. Tak, W żaden sposób nie mogłem się pomylić. To śmiałe, gwałtowne prawie pociągnięcie pędzla, ta oryginalna specjalność sposobu malowania, ta zuchwała jaskrawość barw nie pozwalały mi na chwilę powątpiewać, że obraz ten malował mistrz Matejko. Co to za obraz? Zapytałem gwałtownie Tuchanowicza. To portret mej matki. Ale kto go malował? Matejko. Zapanowała chwilowa cisza. Przyznam się, że mogłem się spodziewać zastać w Hreczance wszystko inne, ale nie obraz malowany przez Matejkę. Ha, dziwisz się, jak do tego przyszedłem, przerwał milczenie gospodarz. Poczekaj, jak zjemy obiad, to ci opowiem. Była to dziwna i śmieszna historia. Nigdy żaden obiad nie wydawał mi się tak długi jak ów w Hreczance. Ciekawość wprost mnie paliła. I wreszcie obiad się skończył. Gospodarz kazał podać omszałą butelkę starego tokaju i nalewając mi kieliszek rzekł. Kiedyś ciekawy, to posłuchaj. Działo się to przed laty 12. Właśnie w maju umarła była moja kochana matka i ciężko mi było myśleć o interesach, ale obowiązek obowiązkiem. Na święty Jan miałem płacić hrabinie ratę dzierżawną z całego klucza. Krągło 24 tysiące. Nie lubiłem takich znacznych pieniędzy posyłać pocztą, tylko miałem zwyczaj sam ratę do Krakowa odwozić. Opłacało mi się to nawet dobrze, bo hrabina była ludzka pani i zawsze 1000 lub 2 opuszczała mi z raty na poprawę budynków i inne reparacje. Więc i w ten czas, jak zawsze, sprzedałem woły i rzepak i 22 czerwca pojechałem do Krakowa. Całą noc nie spałem w wagonie. 24 tysiące to nie bułka za grajcar, a nuż mi kto ukradnie. To i praca moja poszłaby na marne. Przyjeżdżam do Krakowa, niewyspany i zły jak diabeł. Macam się na piersiach, torba z pieniędzmi jest. Myślę sobie, pójdę zaraz do hrabiny, niech bierze pieniądze, później kupię co Sabinie na prezent i walę wieczorem lekki jak ptaszek do domu. I cóż powiesz? Przychodzę do hrabiny, dzwonię, nikt się nie odzywa. Dzwonię drugi raz, cicho. Idę przez kuchnię, zamknięta. Co za diabeł, umarła czy co? Łażę po tych galeriach, aby człowieka spotkać, co by mi powiedział, gdzie się hrabina podziała. Nareszcie jakiś starowina, jak się później okazało, stróż z kamienicy pyta mnie, a dyć kogo jegomość szukają? A kogo by jak nie hrabiny? A wczoraj wieczorkiem wyjechała, jak się patrzy, do Częstochowy, na Jasnej Górze do Najświętszej Panienki pomodlić się. Wielka nabożność, pomyślałem. To tu ma brać 24 tysiące i nie czeka na to, tylko jedzie do Częstochowy. Już ja bym tego nie był zrobił, tylko bym zamiast na święty Jan, na świętego Piotra i Pawła jechał na dewocję, a pieniądze bym w terminie odebrał i do banku złożył. Myśląc tak, pytam się tego staruszka dalej, a nie wiecie, ojcze, kiedy ona wróci? Może za 3 dni, a może aż za tydzień. Jak ją tam nabożeństwo rozbierze, to i tydzień posiedzi. Masz tu nabożeństwo, pomyślałem. Siedź tu tydzień, a tam żyto dochodzi. Ten stary, widząc mój frasunek, mówi. Jeżeli jegomości tak nagle do hrabiny potrzeba, to jedźcie jegomość do Częstochowy. Pomodlić się tam nikomu nie zawadzi. Teraz koleją to niedługo pociągnie. Z wieczora wyjedzie jegomość, a na północ już w Częstochowie. Mądrze radził, ale znowu bałem się z takimi pieniędzmi przez granicę jechać. A nuż zrewidują i odbiorą. Nikomu teraz dowierzać nie można. Nie było innej rady. Postanowiłem czekać na hrabinę. Byle w jakiej austerdzi z takimi pieniędzmi także niebezpiecznie było siedzieć, więc poszedłem z powrotem na dworzec, zabrałem podróżną torbę i wróciłem z nią do Saskiego Hotelu. I tam kazałem sobie dać mały pokoik, żeby mnie ten pobyt znowu nie kosztował za drogo. W głowę tylko zachodziłem, co ja w tym Krakowie będę robił przez tyle dni. Koni tam nie ma, a jak się nawet jaki pojazd pański zobaczy, to zaprzęgnięty w takie wywłoki, że aż patrzeć obrzydliwie. Myślałem, że po południu pójdę na podgórze i będę szukał, czy gdzie nie ma wojskowej ujeżdżalni. To bym się może tam przypatrzył jakimś nowomodnym koniskom. Jednakowoż inaczej mną Pan Bóg pokierował. Z hotelu poszedłem prosto do kościoła mariackiego. Po mszy zaś świętej idę do Remana w sukiennicach na kawę. Już w bramie kościoła dostrzegłem, że mi się jakiś sucherlawy człowiek w niezwyczajny sposób przypatruje. Macałem się tylko po piersiach. Torba z pieniędzmi jest. Walę więc do cukierni. Ledwiem siadł, patrzę, ten sam sucherlawy siedzi obok i tak patrzy na mnie, jakby mnie chciał zjeść. Źle, myślę sobie. Trzeba się tego ptaszka pilnować. Jakie to szelmy nosy muszą mieć. Nic nikomu o pieniądzach nie mówiłem, a ten łotr nosem zwęszył. Choć gorąco było piekielne, alem się na wszystkie guziki pozapinał, żeby trudniejszy miał do torby przystęp. Nawet kawy nie wypiłem, płacę czym prędzej i wychodzę. Nie uszedłem i 100 kroków, obzieram się, sucherlawy za mną. Co tu robić? Przecież jemu też chodzić wolno. Trzeba go nastraszyć. Patrzę, wystawa z bronią. Wstąpiłem do sklepu, kupiłem rewolwer, naładowałem go i wychodzę. Patrzę, a sucherlawy za mną. Tego już było zanadto. Pasja mnie porwała. Myślę sobie, pójdę na planty. Jak go skusi do mnie przystąpić, to mu w łeb palnę i z nudów będę miał polowanie. Co ja się tej hrabinie w ten czas naklął, to aż dotychczas mam za to wyrzuty sumienia. Idę plantami, sucherlawy 100 kroków za mną. Chodzę godzinę, dwie, a on ciągle jak mój cień. Wreszcie z tej komocyi jeść mi się zachciało. Wracam do hotelu, sucherlawy za mną. Idę do restauracji, on za 2 minuty także w restauracji. Każę sobie podać obiad. On naprzeciw mnie przy drugim stole siada i patrzy na mnie, że aż oczyma pożera. Już nie strach, ale pasja szewska mnie porwała. Idę prosto do niego i zacisnąwszy pięście wołam. Czego ty, człowiecze, chcesz ode mnie? Czego ty za mną łazisz? A on mi na to nic nie odpowiada, tylko szepcze sam do siebie. Co za głowa, co za wyraz, jakie zęby. Istny, jedyny Stefan. Wariat jakiś. Pomyślałem i powiadam mu na to, ja nie Stefan, ja Teodor. A on sobie dalej, Stefan, Stefan. Machnąłem ze złości ręką i odwróciłem się. Myślę, wariat skończony, niech ci będzie Stefan. Idę kończyć zupę. A on wstaje i idzie za mną. Zakipiało we mnie, już podniosłem pięść. Jak lunę pomyślałem, to się sucherlawy prochem rozsypie. Lecz on w tej chwili musiał się domyślić mego zamiaru, bo nagle roześmiał się delikatnie i kłaniając się nisko, zarekomendował się. Jestem Matejko. Przyznam ci się, żem zgłupiał. On to swoje Matejko powiedział tak, jakby był jakimś wojewodą. Widocznie myślał, że każdy musi wiedzieć, co to jest Matejko. Wprawdzie pamiętam, że na jakichś imieninach pani Ewelina rozpowiadała coś dużo o jakimś Matejce. Pamiętałem, że to pewno znaczny człowiek, ale ani rusz nie mogłem przypomnieć sobie, co on robi. Czy książki pisze, czy gra na fortepianie, czy maluje obrazy. Pomyślałem jednak, dobrze, że Matejko, a nie złodziej. I już całkiem grzecznie spytałem go, a czego pan dobrodziej może chcieć ode mnie, prostego hreczkosieja? On zaś na to maluje obraz. Szukam już pół roku głowy dla króla. Aż dopiero pierwszego pana spotykam. Panie, niech mi pan nie odmawia tej przysługi. Na tom się zmarszczył, bo myślał, że kpi sobie ze mnie. Ale on dalej, ja nie chcę panu darmo czas zajmować. Ja wiem, że czas to pieniądz. Ja zapłacę, co pan zechce. Tego mi było już zanadto. Zirytowany do najwyższego stopnia wołam więc w pasji. Chodź tam pan, jest Matejko czy kto, ale skąd pan ma prawo mnie obrażać? Jestem Tuchanowicz, Ormianin, familiant, z książąt Tuchanów się wywodzę. Musisz pan wiedzieć, że żaden Tuchan nie pokazywał się za pieniądze, ani się za pieniądze nie dawał malować. Idź pan do diabła i daj spokój. Widziałem, że mój Matejko skonfundował się bardzo i chciał mnie przepraszać. Mało po rękach nie całował. Mówił, że ode mnie jego los zależy, że lepszej postaci na króla nie znajdzie, że to będzie najsławniejszy jego obraz. Choć niewiele z tego rozumiałem, ale czułem, że ten człowiek z całego serca prosi. Więc pytam go, a jakiż to król ma być? A on odpowiada, że polski. Tu już się śmiać zacząłem. Pomyślałem sobie, to powściekają się nasi hrabiowie, że Matejko na króla polskiego aż Ormianina, Tuchanowicza znalazł. A którego króla pan ze mnie chce robić? Zapytałem. Stefana Batorego. Batorego? No, to zgoda. Bo jakbyś pan chciał ze mnie zrobić Stanisława Augusta, to bym nie pozwolił, bo to bym król nędzny, skórka na buty. Matejko się roześmiał wesoło, widać podobało mu się moje gadanie, a ja pomyślałem sobie, kiedy ja jestem podobny do króla Stefana, to on musiał także pochodzić z Ormian. Nic to zresztą nie byłoby trudnego, bo przecież w Siedmiogrodzie z dawności było bardzo wielu Ormian. I przyjemność mi to zrobiło, że najmędrszy król polski był Ormianinem. Obiadu dokończyliśmy już razem. Matejko zrobił się słodki, że go można było do rany przyłożyć. Opowiadałem mu cały mój kłopot z hrabiną. On się cieszył z tego i mówił, że przez tych kilka dni zrobi sobie dokładny szkic. Śmiał się i cieszył jak małe dziecko, gdym mu opowiadał, żem go miał za złodzieja i kupiłem nawet na niego rewolwer. Swoją drogą, gdym miał po obiedzie jechać do niego, bo posłał po karetę hotelową, to mnie jeszcze trochę lęk brał o moje pieniądze. I dopiero jak mi portier hotelowy powiedział, że to jest w rzeczy samej sławny malarz Matejko, który po kilkadziesiąt tysięcy za każdy obraz bierze, uspokoiłem się trochę i nawet kupiony rewolwer zostawiłem w hotelu. Od kiedy żyję i jak długo żyć będę, takiej parady nie widziałem jak w tej malarni u Matejki. Czego tam nie było? Zbroje, buławy, buzdygany, miecze, tarcze, jakieś kapy złotolite, jakieś żupany z lamy, kołpaki, korony, hełmy, jak w jakim muzeum. Ubrał mnie w długi żupan, na to zarzucił jakąś złocistą kapę, jak na księdza, kołpak na głowę mi włożył i posadził na złotym tronie. Pokazał mi jakieś siodło z turkusami i kazał się w nie ciągle wpatrywać. A sam zaczął malować na płótnie. A pracował, że mu aż pot po mizernej twarzy płynął strugami. Nudziło mnie takie siedzenie i tylko to jedno mnie zabawiało, że taki sławny malarz nie mógł nikogo innego sobie na króla polskiego wybrać, aż mnie. Tuchanowicza, Ormianina, który jednej kropli krwi polskiej w sobie nie ma. Prawda, że i król Batory nie miał polskiej krwi w sobie. Przez 3 dni miałem prawdziwie królewskie życie. Matejko gościł mnie w Krakowie jak senatora jakiego. Prawda, że nudno mi było na tym tronie siedzieć, ale za to później woził mnie po spacerach, pokazywał osobliwości różne, sprawiał obiady i kolacje, że palce oblizywać. Po 3 dniach hrabina przyjechała, pieniądze odebrała i zakwitowała jak należy. Za głowę się złapała z podziwu, gdym jej opowiedział, co mnie tu spotkało. Zaraz pobiegła ze mną do Matejki i cieszyła się ogromnie, jak mój portret w królewskich szatach zobaczyła. Jeszcze 1 dzień później coś sobie on wykończał i powiedział, że już jestem wolny. Żegnając się, zaczął mnie na wszystko prosić, żebym sobie wybrał w jego pracowni jaki obraz, to mi go na pamiątkę podaruje. Że mnie jednak i portier, i hrabina mówili o wielkiej cenie tych obrazów, więc brać nie chciałem. On pracuje ciężko, po co bym go obdzierał? Ale jak mnie zaczął bardzo prosić i molestować, to pomyślałem o mojej nieboszczce matce i zdawało mi się, że już musi być taka wola Boża, żeby taki wielki malarz jej portret zrobił. Powiedziałem mu tety i prosiłem, żeby z jej fotografii zrobił mi mały portrecik. On zgodził się z radością. Posłałem mu fotografię, a on w 1,5 roku przysłał mi ten obraz z tymi ramami. I udał mu się doskonale, bo nieboszczka na tym portrecie całkiem niby żywa. Skończył i ze łzami w oczach spozierał na wizerunek matki. Pomyślałem wówczas, że może żaden obraz Matejki nie jest w takiej czci i poszanowaniu, jak ten portret starej, nieznanej kobiety odtworzony z czerniawieckiej fotografii. Cały następny dzień przesiedziałem w Hreczance, podejmowany całym sercem przez zacnego Tuchanowicza. Woził mnie w pole, pokazywał prawdziwie wzorowo prowadzone gospodarstwo, prezentował stadninę i gwałtem chciał mi darować 2-letniego ogierka wielkiej wartości. Z trudem udało mi się wymówić od tego kosztownego upominku. Synowie jego, bardzo inteligentni chłopcy, także polubili mnie nadzwyczaj i w sekrecie przed ojcem przyznali mi się, że choć ojca nad życie kochają, to jednak nie mogą zrozumieć, dlaczego on trzyma się tak zawzięcie ormiańskiej odrębności, bo oni mają się w zupełności za Polaków i Polskę kochają nad wszystko. Kilka lat później doszła mnie smutna wiadomość, że Tuchanowicz umarł na tyfus, zostawiając każdemu z synów po jednej wsi. Kupiłem sobie po tej żałobnej wieści fotografię obrazu Matejki Król Stefan pod Pskowem. I patrząc na nią, żywo sobie przypominam postać zacnego człowieka, spotkanego raz w życiu w dalekiej stronie. Opowiadanie Król Polski pochodzi z książki Widziane i odczute, szkice i opowiadania Kajetana Abgarowicza. Autor żył w latach 1856-1909. Zbliża się koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.